Teraz obywatelstwo, ja też mam pozdrowienia od moich rodziców i brata, którzy zostali w domu. Prosili was serdecznie pozdrowić. Bratestwo, chciałem się z wami podzielić tematem, który miałem powiedzieć w zeszłym roku. Ale w zeszłym roku brat Benjamin Pogoda powiedział podobny temat i musiałem troszkę swój modyfikować, ale mówię, jak chcecie, w tym roku już tyle mówiłem tutaj miesiąc temu, ale jak braterstwo chcą, to może tamten wykład. Nie wiem, czy go, chyba go nie powtórzę, tak jak go miałem przygotowany, ale myślę, że chciałbym to zrobić w podobny sposób jak brat Daniel, że mamy pewne sprawy, żebyśmy popatrzyli, jak te sprawy były rozwiązywane kiedyś. I najlepiej jest patrzeć na tych, którzy są filarami. Tu brat Daniel mówił o dwóch filarach. Ja powiem o jednym filarze. Cytowany list do Galacjan mówi nam, że są tacy, którzy byli uważani za filary. Pamiętacie, kto to był? Tak, Jakub, Jan, ale ja chciałem powiedzieć o trzecim, o Piotrze. Była mowa to o 12 apostole, czyli o apostole Pawle, że o nim jest bardzo dużo. Ale jakbyśmy tak zważyli, o którym z apostołów jest najwięcej, to Piotr i Paweł by chyba byli mniej więcej na równym poziomie. I tak też niektóre wersety mówią, jak Piotr do Żydów, tak Paweł do pogan. Jakby o nich jest najwięcej opisane. I w Ewangeliach najwięcej historii, najwięcej zdarzeń, najwięcej wypowiedzi mamy właśnie apostoła Piotra. I jest to ciekawe, że jest to postać taka, powiedzielibyśmy, barwna, no nawet kontrowersyjna, bo spotykamy go w różnych sytuacjach, zarówno tych wspaniałych, jak i tych mniej wspaniałych, a czasem byśmy powiedzieli bardzo trudnych. Ja nie zdążę wszystkich tych sytuacji opowiedzieć, omówić, ale może tylko niektóre z nich. Pierwsza taka sytuacja, którą chciałbym braterstwu przedstawić, opisana jest w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale. Jest to historia, gdy Pan gości w łodzi Piotra. I ujrzał dwie łodzie stojące przy jeziorze, ale rybicy wyszedłszy z nich pukali sieci. A wstąpił w jedną z tych łodzi, która była Szymonowa. I Pan Jezus z tej łodzi uczył. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: zejdź na głębię, a zapuść sieci wasze ku łowieniu. Odpowiadając, Szymon rzekł mu: mistrzu, przez całą noc robiąc, niceśmy nie pojmali, ale na twoje słowa zapuszczam sieć. A gdy to uczynił, zgarnęli ryb mnóstwo wielkie, tak że się rwała sieć ich. I skinęli na towarzysze z drugiej łodzi, aby przyszli, bo nie mieli co z tymi rybami zrobić. I co wtedy zrobił Szymon Piotr? Pamiętacie? Co wtedy zrobił Szymon? Piotr przypadł do kolan Jezusowych, mówiąc: wynić ode mnie, bo ja człowiek grzeszny, Panie. Zamiast się być może zachwycić, co za wspaniałego człowieka spotkał, no dzisiaj, gdyby taki człowiek, który takie cuda potrafi zrobić, to ludzie by do niego lgnęli: każdy, ja się do twojej partii, Panie, chcę zapisać, bo z tobą to daleko zajdę. Szymon powiedział wręcz przeciwnie: odejdź ode mnie, Panie, bo co? Bo mnie jest człowiek grzeszny. Ja myślę, braterstwo, że to zachowanie z Szymona pokazuje zachowanie każdego z nas. Gdy chcemy podejść do Jezusa, gdy chcemy iść za Nim, to pierw musimy zrobić jeden krok. Musimy zobaczyć, jak jesteśmy grzeszni. Jeżeli tego nie zrobimy, nie możemy iść za Jezusem. Każdy z nas chyba przeżył taki moment, albo przeżywał, gdzie mówił: no przecież ja nie mogę się poświęcić, przecież ja tego nie jestem godzien. Ja, to jest coś wielkiego, świętego, ja nie, to nie jest dla mnie. Ja myślę, że ci braterstwo, którzy wczoraj tu siedzieli, przeżywali te chwile, żeby zdecydować się, że mogą pójść za Jezusem. Zauważyli, że są grzeszni i pierwszą ich myślą było, że to nie jest dla nich. Ale braterstwo, to jest bardzo potrzebne, żeby przejść ten stan serca. Bo Pan chwilę po tych słowach, gdy siedział w łodzi, tak powiedział do Piotra: nie bój się, odtąd będziesz łowić ludzi. Nasz Pan daje nam słowa pocieszenia. Gdy my wątpimy, gdy my myślimy, że jesteśmy bardzo grzeszni, nasz Pan pociesza nas. Nasz Pan daje nam słowa otuchy. Nasz Pan mówi do nas: nie bójcie się. Że jesteście grzeszni, ja o tym wiem. Ale ja dam wam siłę. I rzekł Jezus do Szymona: nie bój się, od tego czasu ludzi łowić będziesz. My po prostu czasami mówimy tym, którzy siedzą na tych pierwszych ławkach, jak wielką mają odpowiedzialność. Co ich czeka? Pan powiada: Piotrze, nie bój się. Zresztą, ale ja wam nie mówię: nie bójcie się. Bo oni, ci, którzy siedzieli, mają się nie bać. Natomiast, braterstwo, strach powinien troszeczkę i odpowiedzialność powinna ogarnąć nas wszystkich. Braterstwo, my dostaliśmy coś od Pana. Dostaliśmy tych nowych braci. Oni będą teraz wśród nas. My powinniśmy ich przyjąć. Jeżeli ktoś dałby tutaj bratu gospodarzowi bardzo cenne sadzonki i powiedział: ta jedna kosztuje 100 tysięcy złotych, sadź ją w ogrodzie i masz tu ich 7 i pilnuj, bo żeby się im coś nie stało, bo każda 100 tysięcy złotych kosztuje. To co, on by tam wpuścił nas na parking, gdyby te sadzonki tam zasadził? Zresztą, jak wielka odpowiedzialność, gdy mamy jakąś tanią rzecz, drobną, ale gdy mamy cenną, to co? To na nas ciąży odpowiedzialność. To my powinniśmy się bać, jak wiele nam Pan dał i czy my z tym coś potrafimy zrobić. Czy my potrafimy tych braci do czegoś użyć, czy potrafimy im pomóc. Ale, braterstwo, jest jeszcze z tej historii jedna lekcja. Czasami mówimy, że coś jest niemożliwe. Że coś już wiele razy robiliśmy i nie ma żadnego efektu. Piotr mówi: Panie, no przecież ja łowiłem całą noc. Może nie chciał Pan powiedzieć, że on na tym fachu zjadł zęby, że ileś dziesiąt lat łowi, że to jezioro to zna jak własną kieszeń. Ale mówi: Panie, jak tak mówisz, to ja na Twoje polecenie jeszcze raz tą sieć zarzucę. Myślę, braterstwo, że my czasami mamy podobny stan serca. Wydaje nam się, że już wiele razy coś robiliśmy, że to nie da żadnego efektu. Braterstwo, nie zawsze powtarzana czynność przynosi efekt. Niekiedy trzeba wiedzieć, w którym czasie tą czynność należy zrobić. Gdy Pan nas poprosi, zarzuć sieć, to nie powinniśmy dyskutować. Powinniśmy ją zarzucić. Tak jak to zrobił Piotr. I przyniosła obfity połów. Być może to, że my rzucamy sieci, efekt jest taki, jaki jest, bo rzucamy nie wtedy, kiedy trzeba. Trzeba było zarzucić wtedy, gdy Pan powiedział: zarzuć sieci. I ten gest zarzucenia sieci i ta prośba była bardzo charakterystyczna, bo ona jeszcze raz się w życiu Piotra powtórzyła, ale o tym może za chwilę. Zresztą Piotr był bardzo znany z tego, że bardzo szybko, spontanicznie reagował. To przecież była łódź, w tej łodzi było więcej osób, a tylko Piotr na to zareagował. Panie, odejdź, bo mnie grzeszny. Piotr był z tego znany, że bardzo szybko podejmował decyzję i bardzo szybko reagował. Kolejna taka ciekawa sytuacja, to opisana jest w Ewangelii Mateusza, w 14 rozdziale, a w wersecie od wersetu 28. Znowu związana ta historia jest z łodzią, bo Piotr był rybakiem. Lecz o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu. A ujrzawszy go uczniowie po morzu chodzącego, zatworzyli się, mówiąc: obłuda to jest, i od bojaźni krzyknęli. Lecz wnet rzekł do nich Jezus, mówiąc: ufajcie, jam ci to jest, nie bójcie się. A odpowiadając mu Piotr rzekł: Panie, jeśliś ty jest, każ mi przyjść do ciebie po wodzie. A on rzekł: pójdź. A Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyszedł do Jezusa. Ale widząc wiatr gwałtowny, zląkł się A gdy począł tonąć, zakrzyknął mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnąwszy rękę, ochwycił go i rzekł: O małowierny, przedżeś wątpił. I gdy weszli do łodzi, to wiatr ucichł. Bardzo często, braterstwo, tą historię mówimy, pokazując małą wiarę Piotra. Ale pamiętacie, ile osób płynęło w tej łodzi? Czy Piotr płynął sam? Tam płynęli wszyscy apostołowie. I w nocy pojawiła się jakaś postać. Jak to apostołowie skwitowali? To jakiś obłuda, jakiś duch, jakiś zjawa, nie wiadomo co. Dzisiaj też ludzie uważają, że są takie zjawiska i oni myśleli, że to jest coś niewytłumaczalnego. To nie jest człowiek. Człowiek nie może chodzić po wodzie. Ale tylko Piotr się zapytał: Panie, jeśli to Ty jesteś, to co? To ja do Ciebie? Daj mi znak, jak pójdę do Ciebie, to znaczy, że to jesteś Ty. Inni nie zareagowali na słowa Pana. Pan Jezus rzekł: ufajcie, to ja jest, nie bójcie się. Ale inni jakby tych słów nie usłyszeli albo nie uwierzyli tym słowom. Bo myśleli, jak zjawa mówi, to przecież nie jest prawda. A Piotr postanowił co zrobić? Sprawdzić. Piotr postanowił: ja sprawdzę. Panie, jeśli to Ty jesteś, to niech mogę iść po wodzie. Przecież każdy wie, że po wodzie chodzić nie można. Zresztą, czy ktoś z Was był kiedyś na morzu albo na dużym jeziorze? Tutaj jest kraina jezior, to są duże jeziora. Czy jakby tak w nocy, jakby tak jeszcze trochę wiatru było, bo tutaj okazało się, że było trochę wiatru, to czy tak wyszlibyście do wody? Odważyłby się ktoś wejść? A Piotr co zrobił? Panie, jeżeli to Ty jesteś, no jakby to nie był Pan, to co? No to by utonął. Ale Piotr był przekonany, że to jest Pan i zaczął iść po wodzie, co jest, wydaje nam się, niemożliwe. Ale w chwili, gdy zwątpił, zaczął tonąć. I wtedy krzyknął do Pana: ratuj, Panie, bo co? Bo giniemy. Wiesz co, no w tej lekcji podstawowa lekcja to ufność, że należy mieć ufność do naszego Pana, że On nas jest w stanie zawsze wyratować, uciszyć każdą burzę, nie taką jak tutaj troszkę wiatru, ale każdą, nawet najcięższą. Ale druga lekcja, braterstwo, to zobaczcie, że nikt inny, tylko Piotr postanowił sprawdzić, czy to jest Pan. On zaufał tylko Panu. I to jest tak dziwnie, że ten, który podejmuje jakieś działania, ten, który coś chce zrobić, to zawsze jest narażony na co? Na doświadczenie i na ryzyko. Pozostali siedzieli w łodzi, no i ich doświadczenia były troszeczkę mniejsze, bo żaden z nich nie tonął, ale żadnemu też Pan nie powiedział: o co, o małowierny któryś. Nie, oni nie zostali jakby skarceni. Ale braterstwo, to jest ciekawe, że tamci nie dostali nagany, a Piotr dostał nagany. Zdawałoby się, że to jest gorzej, że dostał nagany. Ale braterstwo, jak spojrzymy na całe życie apostoła Piotra, to chociaż wiele razy Pan mu dawał nagany, to jednak gdy podsumujemy całe jego życie, całe jego zachowanie, chociaż wiele nagan dostał, to jeszcze więcej dostał błogosławień. I chociaż wiele Pan Jezus mu dał takich słów twardych, to jednak gdy trzeba było, to co? To mu wybaczył najcięższe przestępstwo. Może tylko apostoł Paweł miał cięższe przestępstwo, bo uczestniczył w zabójstwie, ale Piotr był, bo jak wiemy, zdradził Pana, czyli to było jedno z cięższych przestępstw. Zauważmy, braterstwo, że Piotr charakteryzuje się aktywnością. Piotr chce coś robić dla Pana. Jest porywczy. Ale przez to, co robi, cierpi doświadczenia. Zresztą jak tak spojrzymy, to tak jest w życiu. Kto po prostu stara się nic nie robić, to doświadczeń ma mniej i mało. Ale jego znowu wiara nie jest narażona na ciężkie próby. Jaka jeszcze, braterstwo, historia ciekawa, związana z apostołem Piotrem. Opisana zaraz kawałek dalej, w 16 rozdziale. A Pan Jezus się spyta uczniów: a wy kim mnie być powiadacie? I wtedy znowu wyrywa się Piotr. Co, inni nie wiedzieli, kim Pan Jezus jest, za kogo go uważają, dlaczego z nim chodzą, nie wiedzieli? Ale Piotr się nie czeka, aż tamci mówi sam. Tyś jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. I wtedy Pan Jezus mówi, Piotrze, to nie Ty sam wymyśliłeś, to Tobie błogosławiony Szymonie, Synu Jony, bo tego ciało i krew nie objawiły Tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesie. Ale braterstwo, zaraz, za chwilę, w następnych wersetach Pan Jezus zaczął mówić o swojej śmierci, o odejściu, o tym, że ma cierpieć, że ma być zabitym i trzeciego dnia zmartwychwstać. A gdy to usłyszał Piotr, wziął go na stronę i począł go strofować. Zobaczcie, braterstwo, że Piotr postąpił tak jak jest powiedziane, jak Pan kiedyś powiedział, jak należy napominać, że należy, jak coś masz przeciwko bratu, to nie publicznie, ale co? Iść do niego i mu to odciągnął Pana na stronę i mówi, Panie, nie mów takich rzeczy. Zmiłuj się nad sobą, Panie. Nie przyjdzie to na Cię. Nie może to przyjść. Panie, no nie mów tym. Zobacz, wszyscy słuchają, a przecież to niemożliwe jest. A Pan się obrócił i rzekł Piotrowi, idź ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem. Albo nie pojmujesz tego, co jest Bożego, ale co jest ludzkiego. Zobaczcie, braterstwo, na jedny werset wcześniej zostaje chwalony, za dwa wersety zostaje ganiony. Ja myślę, że to jest coś ludzkiego, to coś jest w nas, że my często i nasze słowa, nasze uczynki są bardzo piękne, ale zaraz później może się zdarzyć, że postępujemy dużo, dużo gorzej i postępujemy tak, że zasługuje to na ganę. Zresztą Piotr pokazuje, jakimi my ludźmi jesteśmy, że nie jesteśmy tylko dobrymi i tylko złymi, że czasami przemawia przez nas wiele dobra, a czasami za chwilę zrobimy coś złego, co zasługuje na krytykę. Takie słowa, idź precz ode mnie, szatanie. Co prawda niektórzy mówią, że to nie było do Piotra, że słowa były te, że to przez szatan starał się przemówić przez Piotra. Ale zauważmy, że to jednak Piotr wypowiedział te słowa. Po pięknych słowach, słowa krytyki, słowa zniechęcenia. Dlaczego, Pan Jezus mówi, jesteś dla mnie zgorszeniem? Czy Pan Jezus się przez to obraził na Piotra? Nie. Ale słowa Piotra jakby chciały odsunąć Pana od jego misji. Pan Jezus wiedział, że jego celem jest przyjście po to, żeby złożyć życie. A Piotr jakby tłumaczył mu, że to jest niemożliwe, że trzeba to zrobić jakoś inaczej. Zresztą apostoł Piotr bardzo często zajmował stanowisko i czasami mówił bardzo szybko, bez zastanowienia. Pamiętacie taką historię, która często się również zdarza w naszym życiu. Państwo, taka rzecz jest, która od tamtych czasów jest bardzo stabilna. Sytuacja ta jest opisana w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, werset 24 i my również z tym mamy problemy. A gdy przyszli do Kapernaum, przystąpili do Piotra ci, którzy podatek wybierali i rzekli, zali nauczyciel wasz nie daje podatku? Ciekawa sprawa, no urząd podatkowy się zainteresował się Panem Jezusem i przyszli do Piotra jako najstarszego w tej grupie i tak słyszeliśmy, że twój nauczyciel nie daje podatku. No jakby tak do was przyszli, powiedzieli, a bracia tutaj, czy to płacą podatki, czy nie płacą podatku? No i Piotr, oczywiście nauczyciel płaci podatek. Jak go spytali się, czy płaci, to Jezus, urząd podatkowy pyta, Piotrek daje. Zresztą, czy powiedział prawdę? No, ta wypowiedź chyba była nieskonsultowana z naszym Panem, bo gdy Piotr przyszedł, Pan Jezus mu zadał takie pytanie, bo wiedział, co się stało. I Pan Jezus... A gdy wchodził w dom, uprzedził go Jezus, mówiąc, cóż ci się zda, Szymonie? Królowie ziemscy od kogoś biorą cło albo czynsz? Od synów swoich, czyli od obcych. Rzekł mu Piotr, od obcych. I rzekł mu Jezus, wtedy synowie są wolni. wszakże abyśmy ich nie zgorszyli, szedłszy do morza, zarzuć wędkę, a tę rybę, którą najpierw uwięźnie, weźmi, a otworzywszy gębę jej, znajdziesz starte, który wziąwszy, daj im za mnie i za siebie. Okazuje się, że świadectwo, że nie tylko Pan Jezus nie płacił podatku, ale widać z tego, że Piotr też zapomniał płacić, także i jak Jego nie pytali o Niego, o siebie, to nie odpowiadał, ale za Pana Jezusa odpowiedział, że daje, ale widać z tego, że Piotr też nie zapłacił podatku. Co prawda Pan Jezus tłumaczy mu, że tak prawdę rzecz mówiąc, to ten podatek nie obowiązuje Jego jako Syna Bożego, że nie powinien płacić, ale żeby co? Żeby nie zgorszyć, to weź i zapłać. Za mnie i za siebie. Myślę, że to tu jest ciekawa lekcja. Pan Jezus pokazuje, że Go nie obowiązuje coś, ale mówi, ale jednak to, co? Zróbmy. A przecież mógł tego nie robić, bo sprawa była załatwiona, urzędnicy odeszli, bo zostali zapewnieni, że Pan Jezus podatek płaci. Ale Pan Jezus mówi, ale żeby ich nie zgorszyć, jakby naprawia to, co Piotr powiedział złego. Powiedział, że płaci, a Pan Jezus nie zapłacił. To nie musimy płacić, ale może wtedy takich statystyk, takich kartotek jak dzisiaj nie było, ale Pan Jezus powiedział, zapłać za siebie i za mnie. Znów widzimy, że Piotr był bardzo porywczy i trochę za prędko wypowiadał niekiedy słowa, a Pan Jezus go jakby delikatnie w ten sposób napomniał, że jednak nawet w sprawach podatkowych nie należy się rozmijać za bardzo z prawdą. Zresztą widzimy więc, że Piotr był taką postacią, która i mówiła bardzo piękne słowa, ale też czasem zdarzała mu się słowa no inne. Ale zauważmy, braterstwo, że ta sytuacja tych trzech, tych filarów, ona była nie tylko już po śmierci naszego Pana, ale również za życia. Gdy Pan Jezus wybrał trzech uczniów, których wziął ich na górę przemienienia, to właśnie byli ci trzej. Wtedy znowu Piotr powiedział, Panie, zostańmy tu, bo tu nam jest co? Dobrze. Inni jakby tą sytuacją nie komentowali, a Piotr mówi, Panie, zostańmy tu, bo jest nam tu dobrze. Myślę, bratostwo, że to podobało się Panu w Piotrze, że on szczerze zawsze mówił, czy nawet to z tymi podatkami, to jednak przemawiała przez niego szczerość i jakby taka chęć pomocy i zawsze zabierał stanowisko. Był chętny do działania. Nie wymawiał się, że no, ja nie wiem, czy nauczyciel, to może dowiedzcie się, a może... No. Piotr był zawsze chętny do działania. Pamiętacie, braterstwo, tak było również wtedy, gdy po raz ostatni Pan Jezus spotkał się na ostatniej wieczerzy. Pamiętacie tą sytuację i pamiętacie słowa Piotra. A Piotr odpowiadając rzekł, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nie zgorszę. A Pan Jezus mówi mu, że co? Że się zaprze trzy razy. I rzekł mu Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie. Piotr pierwszy, a za nim też inni. My? Ale braterstwo, pamiętacie tą sytuację, że kilka godzin później, po wieczerzy, gdy była noc, gdy było ciemno, nagle z pochodniami pojawiła się zgraja ludzi uzbrojonych w kije, w miecze i przyszli aresztować Pana. Wyobrażacie sobie taką sytuację. Nagle w nocy pojawiają się światła, tłum ludzi uzbrojonych, a tu z pochodniami, a tu Pan i 12 uczniów. Ile mieli uzbrojenia? 12 ludzi to no jest... Dwa miecze. Mieli tylko dwa miecze. No, braterstwo, mając dwa miecze, a z tłumem sług arcykapłanów nie mieli szans. A jednak Piotr, pamiętając te słowa, wyjął miecz i powiedział co? Chciał bronić mistrza. Wyjął miecz i uciął. Zresztą nie, że tylko wyjął miecz, ale co zaczął? Działać. Uciął ucho. Braterstwo, tak prawdę rzecz mówiąc, wyobraźmy sobie, co to znaczyło. No, wyobraźcie sobie dzisiaj, że policja stoi z karabinami, a ktoś wyjmuje pistolet i do nich strzela. To co oni zrobią? No nie, jak ktoś wyciąga broń, to ci, którzy mają broń, to go zabijają. I gdy Piotr wyciągnął broń, to on powiedział po prostu gest, że ja, Panie, chcę ginąć. Nie, że chcę ginąć za Ciebie, nie powiedział, tylko poszedł na pewno śmierć. I nie wiadomo, co by było, gdyby Pan nie zatrzymał Piotra i nie uleczył tego człowieka. Oni po prostu, ci zgrajcy, widząc zagrożenie, zabiliby Piotra. Piotr tym gestem, który my czasem oceniamy, że po co wyjmować miecz, ale Piotr tym gestem pokazał, że jest gotów oddać za Pana życie. On to pokazał. A pozostali? Pozostali stali. Ale Pan wstrzymał Piotra i powiedział, kto mieczem wojuje, od miecza. Pan nie chciał tego rodzaju świadectwa, tego rodzaju oddania życia. Pan dał się aresztować i co się wtedy stało? Co zrobili uczniowie? Uczniowie się rozpieszyli. Czy wszyscy? Prawdopodobnie dwóch szło za Panem. Piotr na pewno i jeszcze prawdopodobnie Jan. Ulubiony uczeń. I tylko Piotr wszedł na dziedziniec, byśmy powiedzieli dzisiaj do paszczy lwa. Tam, gdzie Pan był więziony. Nie wiemy, co myślał. Być może myślał, że znajdzie jakiś sposób, żeby Pana wykupić, uwolnić, dowie się coś bliżej. Ale co? Nie stało się tak. Został zdemaskowany. Zresztą wyobraźcie sobie sytuację, że idziecie, że macie najlepsze intencje, że chcecie Panu pomóc, a tu nagle ktoś go demaskuje. I wtedy Piotr powiedział, nie znam, bo na pewno intencje jego braterstwa były dobre. Nie myślę, żeby się wystraszył. Być może pomyślał, jak teraz się zdekonspiruje, to nie będę mógł Panu pomóc. Ale poznał, że źle uczynił, gdy zapiał kur. Zresztą przestępstwo zdrady w dawnych czasach i dzisiaj jest traktowane jak na równi z morderstwem. To w czasie wojny zdradzi, to jest poddane karze śmierci. I Piotr z tym piętnem żył, że zdradził naszego Pana, że zachował się podobnie jak Judasz, że zdradził mistrza. Nie znam go. Ale bratwo, gdy pamiętacie tą sytuację, gdy uczniowie dowiedzieli się o tym, że nasz Pan zmartwychwstał, kto pierwszy pobiegł? Pamiętacie, kto pierwszy pobiegł? Jan? No, bo był szybszy, bo był młodszy, ale za nim zaraz poszedł Piotr. I ciekawe, braterstwo, chciałem Wam jeszcze jedną historię przeczytać z życia Piotra, która jest bardzo charakterystyczna. Jest to ona opisana w Ewangelii Jana, gdy Pan po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się uczniom. I znowu pokazana jest jakby dwoista natura Piotra. Ta sytuacja opisana jest w ostatnim rozdziale Ewangelii Jana, 21. Rzekł im Szymon Piotr, pójdę ryby łowić, mówią mu wszyscy. Pójdziemy i my z Tobą. Jak zobaczyli, że wszystko się skończyło, że Pan został zabity, Piotr postanowił wracać nad Jezioro Galilejskie, a z nim inni uczniowie. Ale gdy było już rano, stanął Jezus na brzegu, wszakże nie wiedzieli uczniowie, że to był Jezus. Rzekł im wtedy Jezus, dzieci, macie co jeść? A odpowiedzieli mu, co? Nie mamy. Jakiś człowiek przyszedł i powiedział, czy mają coś jeść? A oni, nie, no nie mamy. No. Rzekł im, a on mu rzekł, zapuść sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. I zapuścili, a już dalej nie mogli ciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Czyli nie mieli nic do jedzenia, prawdopodobnie nic nie mogli, co? Złowić przez całą noc. A przychodzi jakiś człowiek i mówi, zapuśćcie sieci, wrzucają i co? I pełno ryb. I co się wtedy stało? Ten uczeń, który był z Piotrem, którego miłował Pana, to był Jan, szepnął do Piotra. rzekł Jan Piotrowi, Pan jest. Oni nie wiedzieli, bo nie mogli poznać tego człowieka, to było nad ranem, słyszeli tylko jego głos, ale po czym Pana poznali? Po czym? Po sieci, po rybach. No, no, przecież mógł to być przypadek, że akurat ktoś kazał zarzucić sieć i wyciągnęli. Ja nie myślę, że po głosie poznali, po geście. Bo Piotr tak samo wtedy zarzucił ryby, nie chciał zarzucić, nie mógł nic złowić, kazał mu Pan po geście. My ludzie niekiedy kojarzymy wydarzenia, niekoniecznie po twarzy, po geście, po mimice. Tu, to wydarzenie spowodowało, że Piotr od razu rozpoznał, znaczy nie Piotr, ale Jan rozpoznał, ale Piotr, gdy mu tylko Jan to podpowiedział, to od razu to skojarzył tę sytuację. I wiecie, proszę, co wtedy Piotr zrobił? Szymon wtedy Piotr, usłyszawszy, iż Pan jest, przepasał się koszulą, albowiem był nagi i rzucił się w morze. Czyli dokładnie tak się zachował, jak wtedy, gdy Pan mu kazał iść po wodzie. Rzucił się, czyli jakby te, zobaczcie, że te dwa gesty pokazują, że on rozpoznał Pana. Ja myślę, że to jest ciekawa rzecz, że oni nie rozpoznali Pana po twarzy, nie rozpoznali, brat mówi po głosie, ale wydaje mi się, że rozpoznali po wydarzeniu. Po tym geście, tak jak rozpoznali Pana, nie po głosie, nie po twarzy, jak szli do Emaus, tylko po czym? Po łamaniu? Myślę, że jest to metoda. Metoda rozpoznania. Po geście, po wydarzeniu. Tak Piotr rozpoznał Pana. Nie po twarzy, ale po wydarzeniu. Myślę, że dla nas jest to też pewna metoda, jak rozpoznać działanie Pana. Że coś, co dla innych było zupełnie polecenie zarzucenia sieci dla rybaka, to była rzeczą normalną. Natomiast dla Piotra, gdy Pan kazał, dał to polecenie i gdy po całej nocy nie mógł złowić, nagle łowi, to było to dowód, że ten, który z nimi jest, to jest kto? Pan. Jan mówi, Piotrze, to jest Pan. To jest dowód, że to jest właśnie On. A drudzy zaś się uczniowie przybyli w łodzi, bo niedaleko było od brzegu, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, to ujrzeli, że węgle się palą i co? I piecze się ryba. I wówczas, braterstwo, rzekł im Jezus, pójdźcie, obiadujcie. I żaden nie śmiał go pytać. Oni nie byli jeszcze do końca przekonani, czy to jest Pan, czy nie. Żaden go się nie śmiał pytać. Ktoś ty jest, wiedząc, że to był Pan. Pan Jezus przyszedł, wziął im chleb i dał im rybę. A gdy tak jedli, to Pan Jezus zwrócił się do Szymona. Piotrze, Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie więcej niżeli ci? Pamiętacie te słowa? Pan Jezus trzy razy się pytał Piotra, czy go miłuje. Zobaczcie, że nie pytał się żadnego innego. Tylko właśnie Piotra. Czy domyślacie się dlaczego? To był gest napomnienia Pana ze strony Pana. A gdy tak Piotr odpowiadał, to Pan mu zawsze mówił, paś owieczki moje. Zobaczcie, bratostwo, ciekawa historia. Ktoś, kto zapiera się Pana, ktoś, kto powoduje u Pana zgorszenie, ktoś, kto kłamie, a jednocześnie Pan tej osobie powierza jedną jakby z ważniejszych roli. Tak jak Paweł wśród pogan, tak on wśród Żydów. I to właśnie nie kto inny, ale Piotr pierwszy zapoczątkuje misję do pogan. To nie kto inny, ale Piotr na tym zebraniu w Jerozolimie zabiera głos i zajmuje stanowisko. Ja myślę, bratostwo, że to jest dla nas pewna lekcja, że Pan jakby nie zawsze ocenia nas po jednym wydarzeniu, po jednej postawie, po jednym słowie. Patrzy, jakimi my jesteśmy w całości, jakimi rzeczywiście jesteśmy. I Pan ceni w nas, gdy mamy chęć działania, gdy mamy chęć robienia. On wie, że jak będziemy robić, to niektóre rzeczy nam co? Nie wyjdą. Ale Pan, chociaż Piotr wiele razy się potknął, to Pan doceniał, że on zawsze starał się za nim i zawsze był pierwszy. Nigdy się nie wymawiał. Pan ceni nasze chęci. Wie, że czasem nasze działania nam nie wychodzą. Ale z historii Piotra widać, że lepiej jest iść za Panem i robić coś dla Pana i wtedy potknąć się, Pan wtedy poda rękę i powie, nie bój się, niż siedzieć spokojnie, jak ten człowiek, który skarb, który dostał, to co zakopał, żeby nikt tego nie żeby ktoś nie zgubił, żeby ktoś nie ukradł. Pan nie chce, żebyśmy zakopywali tego, co od niego dostaliśmy. Pan chce, żeby tak jak robił to Piotr, żebyśmy zawsze używali tych darów, które on nam od nam daje. Nawet w Słowie Bożym mamy bardzo wiele takich historii, które uczą nas, jak my mamy postępować. Patrząc na tych, jak postępowali inni, możemy zobaczyć sami siebie, że my również, żebyśmy się nie załamywali, jeżeli potkniemy się w życiu, jeżeli coś nam nie wyjdzie. Pan przez Piotra pokazuje drogę, że można się potykać, ale zawsze można powstawać. Że można nawet zdradzić, ale Pan to potrafi wybaczyć. My ludzie czasami nie potrafimy wybaczyć, gdy ktoś coś powie przeciwko nam, gdyby ktoś jak Piotr zaczął nas strofować. Bardzo często my ludzie nie potrafimy tego wybaczyć, ale Pan patrzy na nas, nie na nasze elementy naszego życia, ale na całość naszego postępowania. Zresztą spróbujmy być tacy jak Piotr. Spróbujmy działać, spróbujmy robić coś dla Pana, a gdy się będziemy potykać, spróbujmy zawsze prosić Pana o pomoc. Bo gdy Piotr był w trudnej sytuacji, to krzyczał do Pana, Panie ratuj, giniemy. Potrafmy zawsze, gdy będziemy mieli problemy, gdy będziemy zdawało się nam, że nie da się czegoś rozwiązać, żebyśmy spróbowali zwrócić się z tym do Pana, bo On nawet w najcięższej sytuacji, nawet po naszym najcięższym przestępstwie jest w stanie nam to wybaczyć. I gdy powiemy, Panie, ratuj, On zawsze poda nam swoją rękę. Pamiętajmy o tym, braterstwo, gdy udajemy się teraz do swoich domów. Pamiętajmy, że w naszym działaniu dla Pana, Pan zawsze poda nam rękę, gdy się potkniemy. Że On jest w stanie, pomoże nam przeżyć najtrudniejsze chwile. I gdy będziemy źle postępowali, On zawsze potrafi nas delikatnie napomnieć. I uczmy się też od Pana, jak to robić, jak napominać naszych braci, jak żebyśmy spróbowali robić to, jak to robił Pan. Żebyśmy nie obrażali się, gdy ktoś coś nam powie, co nas będzie gorszyć, a żebyśmy zawsze potrafili, jak Pan, delikatnie napomnieć i podać drugiemu również rękę. Amen.
Mam taki zwyczaj, że jak mam przywilej zakończyć konwencję, zakończyć naszą społeczność, to chcę parę słów powiedzieć o wdzięczności. Bo nasza wdzięczność wpisana jest w Ewangelię Chrystusa. I tak jak 2 lata temu krótko powiedziałem historię o 10 trędowatych, których Pan Jezus uzdrowił, jak opowiadałem o tym, że tylko jeden Samarytanin zdobył się na to, żeby wrócić do Pana Jezusa i wyrazić swoją wdzięczność, dać chwałę Panu Bogu. Zwracałem, braterstwu, uwagę na to, że w naszym życiu ważne są gesty. Bo tak naprawdę nasze życie chrześcijańskie, nasza droga, to są gesty, to są nasze uczynki, to są te drobne rzeczy, które składają się na całe nasze życie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam znany przykład